Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam.
Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj wersja audio i wideo i to jeszcze do tego z gościem, dlatego że moim gościem jest Igor Siedlarski z KPMG. Cześć Igorze.
Cześć Wiktor, bardzo dziękuję za zaproszenie.
A ja dziękuję, że się tutaj pojawiłeś. To jeszcze z bardzo ciekawym tematem, bo dzisiaj wrzucimy sobie na warsztat rozmowę o GBS-ach i shared serwisach, ale z kilku różnych perspektyw, z kilku różnych kątów nachylenia, tak abyśmy naszym widzom i słuchaczom pokazali trochę, jak wygląda ten cały ekosystem na przestrzeni ostatnich 5 miesięcy, a w zasadzie pierwszych 5 miesięcy roku 2022. Nawet sobie tutaj, jak się przygotowywaliśmy do tego dzisiejszego wystąpienia, zrobiłem taką podział, że pogadamy sobie trochę o biznesie, trochę o edukacji, trochę o HR-ach, trochę o wyzwaniach, no i zobaczymy, co tam nam jeszcze w tej naszej dyskusji wypłynie. To skoro słowo wstępu się rzekło, to może na sam początek ja bym jeszcze oddał Tobie głos, jakbyś mógł mi powiedzieć, co Ty takiego człowieku w KPMG robisz?
Co robisz w KPMG? W KPMG jestem senior menadżerem i od kilkunastu lat pomagam klientom w ich projektach GBS-owych, shared serwisowych end-to-end. Czyli od momentu, kiedy zakwita w organizacji myśl, a może byłoby warto wdrożyć takiego GBS-a, do momentu optymalizowania procesów czy migracji procesów bardzo złożonych, nietypowych dla shared serwisów, dla GBS-ów, takich jak supply chain, jak customer service, working capital optimization. Więc w KPMG staramy się naszym klientom pomagać od samego początku do samego końca i jesteśmy z nimi na każdym etapie ich przygody z GBS-ami, shared serwisami.
No to skoro jesteś w tym samym środku zainteresowania GBS-ów i shared serwisów, to spróbujmy rzucić okiem i wrzucić parę komentarzy właśnie na ten pierwsze 5 miesięcy roku 2022. Co tu się w tej branży działo? Czy mamy jakieś wejścia nowe na nasz rynek? Czy są jakieś dane, które no, są pewnym break-eventem na przykład w stosunku do tego, co się działo w poprzednich latach?
Działo się bardzo dużo i dzieje się cały czas. Wzrost liczby GBS-ów w Polsce cały czas jest bardzo dynamiczny. W ostatnim kwartale na rynek polski weszły takie firmy jak Nike, Boehringer, Stryker. Natomiast myślę, że z perspektywy naszego marketingu rynku polskiego bardzo znaczącą liczbą jest liczba 100, ponieważ 100 firm z indeksu Fortune 500 ma w Polsce przynajmniej jeden shared service, czyli 20% największych amerykańskich firm ma w Polsce przynajmniej jeden shared service czy GBS.
No to ładnie, to szczerze mówiąc te statystyki już zaczynają nas bardzo fajnie plasować na tle innych państw, zarówno europejskich, jak i tych GBS-owo-shared serwisowych regionów na świecie.
Tak, jesteśmy niewątpliwym liderem w regionie. Polska jest zawsze porównywana, jeżeli robimy takie site selection, wybieramy dla naszych klientów optymalne miejsce na zlokalizowanie shared serwisa. Polska zawsze pojawia się na shortliście. Naszym takim dużym oponentem, powiedziałbym, są Indie. Natomiast czujemy też oddech na karku, oddech mniejszych państw, takich jak Rumunia czy Bułgaria, które starają się uszknąć kawałek tego dużego tortu przy dość dużym wsparciu centralnym, rządowym, tworzą bardzo dużo opustów czy preferencyjnych warunków podatkowych, specjalne strefy ekonomiczne. Tak więc taki bottom line moim zdaniem jest taki, że pomimo, że odnosimy wielkie sukcesy jako Polska, cały czas powinniśmy być czujni no i monitorować nasze otoczenie.
No zdecydowanie, bo świat nie śpi, prawda? Tutaj o te GBS-y i shared serwisy to może wojna to jest za duże słowo, ale takie potyczki różne się toczą na całym świecie. Ja ostatnio rozmawiałem z kolegami z Kolumbii i tam oni bardzo dużą chrapkę mają na to, aby ten odsetek centrów typu BPO, GBS u nich rósł. Co prawda, tak, gdybyśmy popatrzyli sobie na ten cały łańcuch GBS-owy globalny, no to tak czy siak, gdzieś któreś z centrów w tej Europie czy Ameryce Łacińskiej, czy Ameryce Południowej muszą się znaleźć. My w Europie jesteśmy tym drugim hopkiem, a Azja gdzieś jest trzecim. Także tu nie ma się co dziwić, że akurat zainteresowanie wśród mocodawców, tak to nazwę, GBS-owo-serwisowych idą w kierunku tych trzech różnych rynków. No ale dobra, okej. Okay. Ostatnio mamy też sporo różnych eventów branżowych, które się toczą po Europie i po świecie. Dopiero co się skończył SSOW w Lizbonie tydzień temu. Tam również mnóstwo ciekawych różnych rzeczy się pojawiło. No a teraz dotknijmy w takim razie wątku czysto ludzkiego, tego zatrudnienia, tego co się dzieje na terenie centrów typu BPO, SSC i GBS. Wyzwania i oczekiwania, może plusy i minusy. Może tu byśmy teraz zobaczyli, co się dzieje.
Jeżeli chodzi o ten aspekt HR-owy, wydaje mi się, Wiktor, że to jest taki straszny kłębek. Jest bardzo dużo nitek i nie wiadomo, jak się pociągnie za jedną nitkę, co się stanie. Myślę, że na aspekt typowo ludzki i zatrudnieniowy składają się takie aspekty jak wojna na Ukrainie. Zarówno ma to wpływ, jakkolwiek by to niefortunnie nie brzmiało, pozytywny, jak i negatywny. Pokłosie COVID-u i model pracy hybrydowej i rosnąca inflacja, presja na wynagrodzenia. Natomiast żebyśmy sobie to trochę poukładali i wyszli no, ta nieszczęsna wojna na Ukrainie. Z jednej strony duża szansa dla shared serwisów, ponad 2,5 miliona Ukraińców i Ukrainek od początku roku przyjechało do Polski. W zestawieniu, w kontraście do bardzo wysokiego dobrowolnego attrition rate, które wynosi około 22-25% średnio, a mamy shared serwisy, które zmagają się z 40% wskaźnikiem rotacji, można upatrywać napływu wykwalifikowanej kadry Ukraińców i Ukrainek jako pewnego rodzaju szansy dla rynku shared serwisowego. Natomiast po moich rozmowach z wieloma osobami ze Stanów czy z innych regionów pozaeuropejskich, oni postrzegają nasz region Europy Środkowej, Europy Wschodniej jako region niebezpieczny, czyli ten obraz Ukrainy i obszaru, w którym jest konflikt, także odbija się pewnym echem na Polskę. W moich rozmowach z nimi padały takie pytania, no ale czy w Polsce jest bezpiecznie, czy my możemy przyjechać na jakiś site visit do Polski, bo przecież Polska graniczy z Ukrainą, więc także powiedziałbym takie promieniowanie wojny na Ukrainie na rynek polski. Natomiast jeżeli chodzi o samo attrition, o dużą rotację w shared serwisach i GBS-ach, wydaje mi się, że wiele firm, wielu headów nie dostrzega istoty problemu. Jest bardzo dużo starań na zatrzymanie pracowników, na zmniejszenie tego wskaźnika rotacji. Natomiast mi się wydaje, że warto byłoby spojrzeć na to wyzwanie z trochę innej strony. Być może nie próbować zatrzymywać wszystkich, próbować zbić ten wskaźnik rotacji, ale zwiększyć resilience procesu. Czyli ustawić cały target operating model shared serwisowy wraz z procesem onboardingu, wraz z procesem state of the art desktop procedures, tak żeby nowe osoby, które dołączają do shared serwisu GBS-u, były w jak najkrótszym stanie, w jak najkrótszym czasie zacząć kontrybuować na 100% bez uszczerbku na jakości czy cycle time procesowym.
No, dużo jest tutaj ciekawego podejścia, bo chyba muszę niestety zgodzić się z tobą, że co po niektórzy chyba tego problemu tak nie widzą w szczegółach, jak mogliby widzieć w swoich organizacjach. Powiedziałeś tutaj, że czasami odbierani jesteśmy, że to jest ten niebezpieczny kawałek świata w tej chwili. No w zasadzie trudno się dziwić, jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek pojęcie o geografii świata, no to wiadomo, że Polska graniczy z Ukrainą. Jeżeli w Ukrainie jest wojna i to jest bezpośrednio przy naszej granicy, no to może to rodzić różnego typu wątpliwości. Tutaj jest, myślę, że duża praca po stronie różnego typu doradców i konsultantów biznesowych, żeby pokazać jednak to prawdziwe business reality. Bo mam takie wrażenie, że to rzeczywiście jest jedno ze stałych pytań, czy w Polsce jest bezpiecznie, ale tych zapytań to wcale tak mało nie ma. Tutaj dosyć sporo zapytań o to, czy w Polsce i gdzie w Polsce otworzyć centrum operacyjne, to przynajmniej ja mam takie doświadczenie, że praktycznie co tydzień ktoś tu puka w te nasze polskie drzwi i zadaje takie pytania, a może ja jednak otworzę u was taki sajcik dla siebie.
Tak, inwestycji mamy w Polsce bardzo dużo i bardzo dobrze, że mamy ich dużo. Natomiast to, co mnie personalnie cieszy nawet jeszcze bardziej, to jest nie liczba centrów, tylko zakres funkcji, jakie w centrach w Polsce obsługujemy. Ja pamiętam taką dyskusję sprzed chyba 8 lat, taką narrację mówiącą, że po co nam te shared serwisy w Polsce, tak jak szybko i łatwo są firmy w stanie je tutaj zbudować, tak szybko i łatwo będą je w stanie zabrać. Natomiast model shared serwisowy oparty na procesy bardziej skomplikowane, wymagające brain power, wymagające no, tych talentów, powodują to, że ta inwestycja wydaje się dużo bardziej stabilna i dużo ciężej ją będzie zrelokować z Polski. Więc przy tej naszej dyskusji atrakcyjności rynku nie patrzyłbym jedynie na ilość shared serwisów, ale także na pokrycie procesowe, które jest w tych shared serwisach realizowane. I też z moich rozmów z headami widzę taką zmianę trendu. Wcześniej bardzo często hedzi chwalili się, no ja mam 600 FTS-ów, ja mam 800 FTS-ów. W tym momencie takim polem do pokazywania, jak bardzo dobrym headem shared serwisu jestem, jest nie chwalenie się liczbą FTS-ów, ale zakresem projektowym, czy ile procent procesów supply chainowych, customer serwisowych, working capitalowych jest zlokalizowanych w shared serwisie. No, czy tak w GBA, tak naprawdę.
Tak się uśmiecham, bo ja pamiętam te rozmowy właśnie, że tu wejdą, wyjdą, co to są za miejsca pracy, to w ogóle nie ma żadnej wartości i tak dalej, i tak dalej. A tu się okazuje, że my w Polsce mamy już blisko 20 lat rozwoju shared serwisów na początku, potem weszły już strukturę GBS-ową za nami i końca nie widać, a wręcz właśnie mamy natężenie tych nowych procesów, które do nas spływają, nowych języków, które są tutaj obsługiwane, nowych regionów świata, które są obsługiwane i tak dalej, i tak dalej. Dobra, zostawmy to na chwileczkę. Wrócę do twojego pierwszego podsumowania. Powiedziałeś, że mamy takie trzy elementy. Jeden to jest wojna w Ukrainie, drugi to jest efekt postpandemiczny, a trzeci to jest kwestia inflacyjna. To wskoczmy teraz w ten efekt postpandemiczny. Co tutaj możemy powiedzieć w odniesieniu do GBS-ów?
Praca hybrydowa, tak? Myślę, że spędza sens powiek wielu headom shared serwisów. Z jednej strony jest stare przyzwyczajenie do pracy biurowej, pusta przestrzeń biurowa, no a z drugiej chęć pracowników do pracy z domu. Ciężkie wyzwanie z punktu widzenia target operating model share serwisowego. Ja pamiętam, jak COVID się zaczął, robiliśmy takie podsumowania efektywności pracowników. Wyszło, że tak naprawdę pracownicy pracując w domu są bardziej efektywni. Natomiast potem wiadomo, no to gdzieś wróciło do normalnego poziomu, są plusy, minusy, temat wielokrotnie wałkowany, natomiast ja bym spojrzał na tę kwestię z trochę innej perspektywy. Z perspektywy mniejszych miast, tier 3 czy nawet tier 4. Jeżeli model pracy hybrydowej czy nawet zdalnej się utrzyma, wydaje mi się, że jest to duża szansa dla miast czy regionów, które nie były postrzegane jako pierwszy czy nawet drugi wybór. Więc jeżeli uda się tym miastom zbudować atrakcyjną ofertę, myślę, że są w stanie przyciągnąć nowych inwestorów. Nie jestem pewien, czy światowych dużych firm, natomiast polskich z całą pewnością tak.
No albo będzie to szansa dla tych, którzy już są tutaj ze swoim jednym centrum, a chcą otworzyć kolejne satelitarne.
Tak, tak, to też jest szansa. I nawiązując do tego, co powiedziałem na początku, że 100 firm z Fortune 500 ma u nas shared serwisy. Ta liczba shared serwisów jest tak naprawdę dużo większa, to jest około 160. To też pokazuje, że ten model hub i spoke, czy model wielolokacyjny ma się całkiem mocno. I myślę, że tak jak mówiłeś wcześniej o językach, że to jest też duży benefit Polski. Ta znajomość języków obcych i jest to nasza duża przewaga nad rynkiem indyjskim, gdzie języki takie jak francuski, niemiecki, hiszpański jest względnie łatwo znaleźć osoby mówiące w tych językach. Natomiast mówiąc o Indiach, tam ten COVID odbił się dużo większą czkawką nie tyle shared serwisom, co BPO-som, dlatego że pracownicy w takich miastach jak na przykład Pune nie chcą wracać do pracy i rozmawiając z moimi klientami, którzy korzystają z usług BPO-sów, słyszę, że bardzo częstym problemem jest to, że centra BPO mówią, może nie wprost, natomiast że brakuje im pracowników, że opóźnienia w terminowości realizacji procesów są spowodowane brakami kadrowymi.
No a to jeszcze jest troszeczkę większym wyzwaniem tak naprawdę w tym regionie świata, czyli w Indiach, o których teraz sobie rozmawiamy, dlatego że tam wielokrotnie do BPO-sów to zleceniodawcy przenoszą swoją infrastrukturę techniczną w postaci chociażby komputerów, monitorów i tak dalej, które de facto powinny być wykorzystywane tylko i wyłącznie na terenie zakładów pracy. Jakoś tak dziwnie zabrzmiało to zakłady pracy, bardziej centrów operacyjnych i nie powinno się ich wynosić do pracy w domu. A tutaj jednak z tego, co przynajmniej takie głosy do mnie dotarły, to pewne ustępstwa nastąpiły i ci zleceniodawcy BPO-sowi pozwolili pracownikom tych finalnych BPO-sów wynosić laptopy i inne komputery do swoich domów i stamtąd pracować. No ale jest to obarczone pewnym ryzykiem.
Tak, tworzy to dość spore ryzyko z punktu widzenia bezpieczeństwa. Natomiast wydaje mi się, że firmy i shared serwisy nie poświęcają właśnie wystarczająco dużo uwagi tematowi zarządzania ryzykami. I ryzykami rozumianymi z takiego punktu widzenia statystycznego, czyli zarówno zagrożeń, jak i szans. I myślę, że cały COVID i wojna na Ukrainie też to bardzo pokazały, że te analizy PESTLE, plany mitygacji ryzyk pojawiają się teraz na agendzie, gdzie wcześniej bardzo często były pomijane. Takim tematem pobocznym, o którym zaczęło się mówić przy okazji wojny na Ukrainie, był temat cyberbezpieczeństwa. I ten temat cyberbezpieczeństwa też właśnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy dość mocno rezonuje. Zwiększona ilość ataków polegających na podmienianiu kont bankowych w master data. I mam wrażenie, że to jest temat, o którym będziemy mówili przy naszym kolejnym spotkaniu w kolejnym kwartale, ponieważ ta liczba ataków na infrastrukturę IT polegającą właśnie najczęściej na podmienianiu numerów kont bankowych, tak żeby przelewy były realizowane do hakerów, jest takim w miarę gorącym tematem, który dopiero pojawia się na radarze.
Ja tak czekałem, aż nawiążę do tego wątku, bo generalnie cyberbezpieczeństwo w ciągu ostatnich 2 lat pandemii to jest taki temat, o którym moglibyśmy książkę teraz napisać i to, jak firmy podeszły albo nie podeszły do ochrony swoich danych. Zresztą to samo, co z RODO. Zobacz, RODO, które było mega, mega ważnym tematem, przez czas pandemii no, trochę straciło, że tak powiem, na swojej uwadze, a jakby nie było, to wcale nie jest temat, który powinniśmy odłożyć na półkę, tylko po prostu został on przyćmiony nieco innymi tematami. Dobra, Igor, słuchaj, trzeci temat, inflacja. No jakby nie było, rekordowa, GUS co miesiąc nas może nawet już nie zaskakuje, bo chyba przyzwyczailiśmy się do tego, że praktycznie co miesiąc ten jeden punkt procentowy lecimy w górę. Jak to się przekłada na świat GBS-ów i shared serwisów?
Ogromna presja na wzrost wynagrodzeń. Ogromna presja na wzrost wynagrodzeń i materializacja takiego ryzyka, jeżeli ktoś przespał w swoich umowach SLA, podlinkowanie ceny usług do wskaźnika inflacyjnego. A wiem, że niektórzy pominęli w SLA ten aspekt, no i w tym momencie są w sytuacji dość nieciekawej. Natomiast temat inflacyjnej presji na wzrost wynagrodzeń wiąże się z takim hype'owym określeniem, które ja przez ostatnie kilka miesięcy słyszałem bardzo często, wojna o talent, tak? War on talent. Natomiast słyszałem w zeszłym tygodniu bardzo fajny komentarz heada Tesco, który powiedział, że war on talent, war is over, talent won. Tak? Czyli tak naprawdę mamy rynek pracownika, i ci pracownicy bardzo zmieniają, no ten wskaźnik rotacji między shared serwisami jest bardzo wysoki. Jak zestawimy to jeszcze z sytuacją demograficzną, czyli z malejącym pulem nowych pracowników i zmianem ich nastawienia do pracy, to mamy sytuację dość nieciekawą. A nawiązując do tego ostatniego punktu, czyli zmiany charakteru nowych pracowników, też coraz częściej słyszę, że osoby świeżo po studiach, które aplikują do shared serwisów, są nie tylko zainteresowane atmosferą w pracy, tym, co będą robić, jakie procesy będą realizować, ale także wszystkimi rzeczami powiązanymi z tym indeksem ESG, czyli czy firma jest odpowiedzialna społecznie, czy firma jest odpowiedzialna środowiskowo, jakie produkty robić, czy one są wykonywane z troską o środowisko. I jest to coś, co znowu, jak sobie przypomnę sytuację sprzed, nie wiem, 5 czy 8 lat, jest sytuacją całkowicie nową. Czyli pytanie, czy nie należy przemyśleć strategii takiej employer brandingowej, tak? Właśnie, nie wiem, z rok temu shared serwisy zaczęły się reklamować wśród potencjalnych pracowników, chwaląc takie elementy, że no, u nas nie będziesz wykonywał jedynie prostych czynności księgowania faktur, mamy procesy bardziej złożone, wnoszące wartość dodaną dla biznesu. Natomiast pytanie, czy te aspekty ESG też się nie pojawią w najbliższym czasie, no, czy to przy ogłoszeniach o pracę, czy podczas rozmów rekrutacyjnych.
Ja myślę, że się pojawią. Wiesz, nawet ostatnio nagrywałem taki podcast tutaj z przedstawicielami świata, co prawda, nieruchomości, gdzie ten wątek ESG no, jest już mega rozwinięty i bym powiedział, że przedstawiciele tej branży real estate w całym łańcuchu swoich dostaw, czyli od producentów na przykład gipsu, idąc przez deweloperów budynków, kończąc na firmach, które fizycznie zajmują się wynajmem i są w kontaktach z najemcami, którzy mówią, że halo, halo, ja chcę wiedzieć, czy wy jesteście tu zgodni z ESG, czy też nie, to tam jest akurat to już super rozwinięte, ale ja się w pełni z tobą zgodzę, bo pracownicy rzeczywiście wielu różnych firm, w tym również GBS-ów i shared serwisów, zaczynają pokazywać, że oni są świadomi tego całego wpływu na swój ekosystem i to jest dla nich istotne i ważne. To już nie są frazesy, to już nie są modne słowa, które są gdzieś tam rozpisane na plakatach typu bądźmy ESG, bo to modne, tylko po prostu to jest coś, co mamy w sercach, głowach i to jest dla nas istotne. Słuchaj, dotknąłeś tutaj tematu pracowników dosyć już kilkukrotnie, no to z pracownikami zawsze mi się kojarzy element edukacji. Co się dzieje z edukacją w kierunku GBS-ów? Mamy jakieś w Polsce nowe kierunki nauczania? Są jakieś dobre przykłady idące z polskich uczelni?
Tak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie otwiera nowy kierunek przygotowujący pracowników do pracy właśnie w GBS-ach. I teraz tak jak tutaj bardzo często mówiliśmy shared serwisy, GBS-y, ten GBS-y jako kolejny krok rozwoju shared serwisów, myślę, że gdzieś też nam umknęło w naszej dyskusji takie modne określenie Center of Excellence, jako ten trzeci etap rozwoju centrów usług wspólnych. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w nazwie studiów ma słowo GBS. Bardzo jestem ciekaw, jak będzie wyglądała podstawa programowa, czy będzie się skupiała jedynie na tych historycznych procesach, funkcjach typowo rachunkowo-finansowych, czy już będzie patrzyła w przyszłość w procesy tworzące wartość, takie jak zarządzanie kapitałem obrotowym, właśnie jak łańcuchy dostaw, jak funkcje bardziej złożone, takie rachunkowo-menedżerskie, tak, tworzenie dashboardów big data. Więc tutaj patrzę z bardzo dużym zaciekawieniem, jak ten kierunek będzie się rozwijał.
Powiem Ci, że ja też, dlatego że w Polsce doświadczyliśmy już kilku prób uruchamiania różnych kierunków nauczania pod kątem sektora BPO, czy też SSC, czy GBS. Były one realizowane w różnych miastach, na różnych uczelniach. No i nie przetrwały próby czasu, tak? To było coś takiego, że te programy pilotażowe, które zostały uruchomione, no to mimo pierwszego zainteresowania jakiejś tam, nazwijmy to małej grupy, no to niestety nie poszły dalej. Więc trzymam kciuki, żeby tutaj ta uczelnia krakowska tym razem, zresztą jakby nie było w mieście, w którym GBS-y są najbardziej chyba rozwinięte w naszym kraju albo nawet w naszej części świata, no pokazała, że jednak warto i że można dołożyć kilka dobrych cegiełek do kształcenia osób, które chciałyby w tych shared serwisach, GBS-ach, czy też wspomnianych przez Ciebie Centers of Excellence pracować.
Natomiast wiesz co, Wiktor, też mi się wydaje, że może takim nie trendem z ostatnich miesięcy, ale tym, co ciągle obserwujemy, jest taka dywergencja shared serwisów. Mówiąc dywergencja, mam na myśli rozstrzelenie poziomów. Czyli cały czas mamy te shared serwisy realizujące bardzo proste funkcje i te realizujące niesamowicie skomplikowane czy nietypowe. Takim moim ulubionym przykładem funkcji nietypowej jest to, co robią w shared serwisie Lufthansa. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, jaki wpływ shared serwis ma na tankowanie samolotów. Wcześniej to była decyzja pilotów, na jakim lotnisku będą tankowali. Oczywiście były procedury bezpieczeństwa mówiące, że samolot lecący w jakieś miejsce musi mieć wystarczająco paliwa, żeby też powrócić. Natomiast to była decyzja pilotów, gdzie będą tankowali. Ceny na różnych lotniskach się różnią, masa samolotu także ma znaczenie. Ta funkcja jest realizowana przez shared service. Shared service mówi, gdzie dane samoloty mają tankować, tak żeby optymalizować to z punktu widzenia kosztowego, no i oczywiście bezpieczeństwa też na pewno, natomiast no, tutaj głównym motorem są oszczędności finansowe. I teraz myślę, że to jest właśnie ważna kwestia dla Krakowa, dla tego nowego kierunku, żeby patrzeć na leading practices, patrzeć w przyszłość, myśleć o big data, tak, myśleć o automatyzacji procesów, a już może nie o robotyzacji, która troszeczkę staje się, no, która jest zostawiana w tyle. Więc z całego serca, tak jak mówiłem, życzę, że będą patrzeć na lean practice i będą wybiegali w przyszłość.
Bardzo się cieszę, że dotknąłeś tego RPA, bo to jest ostatnia rzecz, którą bym chciał, żebyśmy dzisiaj w naszej rozmowie poruszyli. Właśnie ten RPA, ta robotyzacja, ta digitalizacja, ta elektronizacja świata GBS-ów i shared serwisów. Gdzie my w tej chwili jesteśmy? Bo mam takie wrażenie, że taki etap zachwycenia się tym wszystkim mamy trochę za sobą. Teraz jesteśmy na takim etapie, że mamy te organizacje, które faktycznie wchodzą w ten świat cyfrowy i takie, które go zostawiły trochę na bocznym pasie dojazdowym. Jak to wygląda?
Wygląda tak, że ten etap takiego zachwytu, zachłyśnięcia minął. I uważam, że to jest bardzo dobre. Moje zdanie na temat robotów zawsze było dość stanowcze. Ja uważałem, że przed robotyzacją wpierw należy zoptymalizować procesy, bo tak naprawdę czym jest robot? Robot będzie szybciej klikał, tak? Więc jeżeli proces będzie nieefektywny, będziemy realizować nieefektywny proces szybciej. Ale czy o to chodzi, żeby go realizować szybciej, czy żeby go realizować dokładniej, z mniejszą ilością błędów, z większą wartością informacyjną. Więc wydaje mi się, że rynek już zrozumiał, że przed robotyzacją należy przyjrzeć się samym procesom ich efektywności. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że jest już popularnym twarde mierzenie zwrotu z inwestycji. Wielowątkowe. Nie spotkałem się z tym osobiście, natomiast słyszałem wiele historii z drugiej ręki, kiedy procesy realizowane powiedzmy przez 15 FTIS-ów były zastąpione robotami, natomiast do obsługi tych robotów było zatrudnionych 16 FTIS-ów. Tak? Osób technicznych, więc takie holistyczne spojrzenie i patrzenie na zwrot z inwestycji wydaje mi się, że jest coraz bardziej popularne.
I kropka.
Tak, no tak się zatrzymałem na chwilę, bo cały czas nie jestem pewien, w którą stronę ten temat pójdzie robotów, natomiast wydaje mi się, że zostanie z nami, natomiast podejście do niego będzie dużo bardziej takie na chłodno, niż tak jak to miało miejsce kilka lat temu. Roboty, nie możemy zostać w tyle, wdrażamy roboty u siebie.
No tak, ale ten świat robotów też się mocno zmienił, prawda? Kiedyś mówiliśmy o tym, że rynek jest podzielony na trzech producentów, trzech dostawców różnych rozwiązań. W tej chwili tych dostawców jest już pewnie kilkadziesiąt. Niektóre shared serwisy poszły w tym kierunku, że same dewelopują u siebie na pokładzie różnego typu rozwiązania cyfrowe. Może nawet tak to należy ująć, bo to ciężko nawet chyba nazywać robotami. To jest pewna cyfryzacja do tych zoptymalizowanych wcześniej procesów. Absolutnie pełna zgoda. Proces, żeby zautomatyzować, najpierw powinien być zoptymalizowany, bo inaczej to potem co? Będziemy optymalizować pracę robota? No pewnie tak. To może być jakiś tam kolejny etap w działaniu. No dobra, Igor, słuchaj, a gdybyśmy mieli sobie rzucić taki kamyczek w przyszłość, czyli na te nadchodzące kolejne miesiące roku 2022, czy myślisz, że doświadczamy w tej chwili jakichś takich prześwitów tego, że może się coś ciekawego zdarzyć w odniesieniu do GBS-ów, shared serwisów, czy raczej ta druga połowa roku 2022 powinna być kontynuacją tego, co nam się w tej chwili dzieje?
Myślę, że na pewno będziemy doświadczać kontynuacji walki o pracownika. Tak? Wiem, że mówiliśmy o tym proces resilience, natomiast ta walka o pracownika na pewno będzie miała miejsce. Zobaczymy, czy zostaną stworzone jakieś nowe obszary walki o pracownika. Tak? No, owocowe piątki na pewno nie adresują tematów, tak? Dostęp do platform szkoleniowych na pewno nie adresuje tematów, więc bardzo jestem ciekaw, jak tak employer brandingowo, PR-owo shared serwisy będą walczyć o pracowników. Z jednej strony to jest walka o pracownika pomiędzy shared serwisami, natomiast z drugiej strony shared serwisy też walczą o przejmowanie nowych procesów. O czym mówiliśmy. I teraz nawiązując do tego employer brandingu, zastanawiam się, czy nie będą powstawały nowe inicjatywy employer brandingowe dla całego sektora GBS-ów i shared serwisów.
No to będziemy się temu chyba przyglądać, bo to rzeczywiście jest ciekawy obszar łączący i tą warstwę pracowniczą, i tą warstwę biznesową.
Biznesową, tak. Tak, bo shared serwisy walczą o pracowników i walczą z lokal biznesami o nowe procesy. Więc myślę, że to może być temat, który będzie gorący w ciągu najbliższych miesięcy.
No to stawiamy tutaj kropkę. To było bardzo ciekawe podsumowanie tych pierwszych 5 miesięcy. Bardzo wiele różnych wątków, tematów. Ja nie mogę się już doczekać naszej kolejnej rozmowy za kwartał, bo tak sobie tutaj ustaliliśmy, że nasi drodzy, mili słuchacze i widzowie, będziemy się widywali teraz mniej więcej raz na kwartał, robiąc taką dla Was analizę tego, co ciekawego dzieje się w świecie shared serwisów, GBS-ów i ośrodowiska, które otacza. To jakby nie było bardzo ciekawą branżę. A za dzisiaj, Igor, serdecznie Ci dziękuję.
Ja także bardzo dziękuję.